Panu, bracia i siostry. Króciutko się pomodlę, bo jeszcze dziękuję Tobie, Ojcze, że możemy się spotykać w Twojej obecności. Przed Tobą, Panie, i przed Tobą stoimy teraz, Ojcze, i oddajemy Tobie chwałę z naszych serc, z naszego życia. Proszę Ciebie, Panie, abyś Ty wypełnił ten czas swoją obecnością, aby to słowo, które chcę wypowiedzieć, żeby to było na Twoją chwałę, Ojcze, dla Twojej chwały, w imieniu Jezusa Chrystusa, ku zbudowaniu, Panie, dla Kościoła. Tobie niech będzie chwała. Amen.
Amen.
Amen. Na początku, moi drodzy, przekazuję pozdrowienia od brata Janusza Zakrzewskiego. Tym razem dzwonił do mnie nie z Australii, ale z Izraela, z Jerozolimy. Był akurat tam, zimno. Tam akurat było, także pozdrawia zbór. Też mi troszeczkę poopowiadał o tych pożarach. Wcale to tak nie jest, że jak to w mediach jest, bo to jest głównie to jest powód taki, że tak wtrącę może na początku, tak powiem taką rzecz, że głównie to jest powód taki, że do tej pory w Australii to było tak, że strażacy prewencyjnie zimą zawsze, czyli w naszym latem, oni dokonywali prewencyjnych pożarów, bo przejęli to od aborygenów, którzy gdzieś tam są już od nie wiadomo kiedy na terenie tego kontynentu. I te pożary zimą służyły ku temu, żeby stworzyć taki bufor, takie, żeby ogniska, które są samozapłony właśnie w tych okresach letnich, takich najgorętszych, które są teraz tam, nie rozprzestrzeniały się. No niestety pod wpływem ekologów gdzieś to zostało zaniechane, bo oni stwierdzili, że to jest po prostu bezsensowne wypalanie flory, fauny i tak dalej. I te bufory, które miały służyć w tym roku, ich nie było. Także człowiek gdzieś w pewnym momencie stracił kontrolę nad tym, nie? I skutki są takie, jakie są. Gdzieś po prostu to jest taki skutek. Tak mi tylko przekazał, nie? Że to jest główny powód, jakby, nie? Oczywiście upały też, gorączki, które tam panują, swoje robią, bo jest cieplej niż tam było, ale powód taki, powiedzmy, podstawowy, to jest zła ingerencja człowieka, krótko mówiąc, nie? Także to tak tylko wykorzystuję chwilę i dlatego przekazuję. Moi drodzy, tak Pan Bóg mi kładzie zawsze na sercu przede wszystkim to, bardzo często zresztą, gdzieś kładzie mi to na sercu, pragnienie w zasadzie, pragnienie spotkania się z Nim i bardzo często gdzieś to powtarzam zawsze w swoim dzieleniu się, czy to tutaj, czy to gdzie się spotykam z gdzie indziej, w innych miejscach i też dzisiaj chcę trochę na ten temat powiedzieć. Psalm 17, chciałbym przeczytać w zasadzie jeden wiersz tylko z tego psalmu. Choć zachęcam, żeby cały psalm sobie przeczytać w domu. Ale ostatni wiersz, 15, jest podsumowaniem tego wszystkiego, tej modlitwy Dawida, który był prześladowany, który prosił o pomoc, który się wyżalał przed Panem Bogiem. I on podsumowuje w ostatnim wierszu, ale ja dzięki sprawiedliwości ujrzę obliczem Twoje, kiedy się obudzę, nasycę się widokiem Twoim. Po tym całym żalu, który gdzieś tam Dawid wyrzucił z siebie, ze swojego serca przed Panem Bogiem, ostatnie słowa w modlitwie tej to brzmią tak, ale ja dzięki sprawiedliwości ujrzę oblicze Twoje, kiedy się obudzę, nasycę się widokiem Twoim. Jest to taka jego wewnętrzna nadzieja, że kiedyś ten ukrop taki, który on przeżywał w swoim życiu, ukrop jego życia, ten pożar, to wszystko, co tam się działo, co go po prostu gnębiło, że to będzie miało swój kres, że to nie będzie trwało wiecznie, że to kiedyś się skończy, że to jest przejściowe i koniec i nie będzie wiecznie. I podsumowuję to, ale ja dzięki sprawiedliwości ujrzę oblicze Twoje, kiedy się obudzę. On wcześniej mówi, wypowiada się na temat ludzi bezbożnych, na temat ich charakteru, na temat ich postępowania, ich zachłanności i w ogóle całego takiego po prostu ich stanowiska w życiu. On to mówi z takim po prostu niepokojem i z żalem, że to wszystko dotyczy też jego życia, ale na końcu składa nadzieję, że on kiedyś się obudzi w innej zupełnie rzeczywistości, nowej, zupełnie innej, obdarzonej czymś innym, obdarzonej tym, że będzie po prostu spoglądał na Pana Boga. I to jest powiedziane, że on jako sprawiedliwy, jest to powiedziane dzięki sprawiedliwości, czyli on jako ten, który dokonywał, szukał tej sprawiedliwości Bożej. Nie kto inny. To nie będzie udziałem tych wszystkich, którzy na których się użalał, tylko on jako ten właśnie, który dzięki sprawiedliwości, gdzie wytrzyma do końca w tej sprawiedliwości, on dostąpi tego wynagrodzenia takiego, odpocznienia. Nie grzesznik. On jak się obudzi, każdy z nas, jak się obudzi, to będzie zadowolony, gdy się obudzi. To będzie zupełnie inny wymiar. To będzie wymiar dla nas teraz jeszcze nieosiągalny. Ten fragment, ten jeden wiersz z Psalmu 17:15, on w zasadzie mówi dokładnie to samo, co apostoł Jan opisał w swoim pierwszym liście. Również dokładnie ta sama myśl jest zawarta. Troszeczkę inaczej może przedstawiona, ale dokładnie ta sama myśl zawarta jest w pierwszym liście Jana, rozdział trzeci. Pierwszy list Jana, rozdział trzeci i wiersz drugi jest napisane tutaj. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I to jest dokładnie ta sama myśl, co Dawid powiedział. Dokładnie ta sama myśl jest. Teraz jeszcze jesteśmy dziećmi Bożymi, ale kiedyś, jeszcze jest tutaj powiedziane, jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, ale jak się obudzimy, to zobaczymy wtedy, czym będziemy. I zarówno Dawidowi wystarczy w ogóle w tym wierszu 17, nie? Wystarczy mu ta obietnica, że on go zobaczy. Że on nie pisze, kiedy się obudzę, nasycę się czymś innym. Nasycę się widokiem Twoim. I jemu to wystarczy. Jest to wystarczające. Nic nie potrzeba do tego więcej. Nie potrzeba żadnych jakichś dodatków. I tak samo tutaj, umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło. I można sobie zadać pytanie, kto to jest dziecko Boże? Kto to jest dziecko Boże? Tak sobie zadać pytanie. Dziecko Boże to jest ten, kto żyje, kto jest ktoś, kto żyje w społeczności z Panem Bogiem przede wszystkim, który posiada prawdziwą, zbawczą wiarę. Prawda jest taka, że niewierzący ludzie tego nie mają. Ci wszyscy, którzy gdzieś po prostu żyją w oddaleniu od Pana Boga, żyją w taki sposób, że nie widzą teraz Pana Boga, nie chcą Go dojrzeć, bo oni są nastawieni na, tak jak Psalm 17 tam wcześniej opowiada o tych ludziach bezbożnych, na zysk, na inne rzeczy, oni Pana Boga nie widzą. Oni Pana Boga nie widzą, oni nawet nie pragną. Mają zupełnie odmienne pragnienia bezbożni. A dzieci Boże to są ci, którzy posiadają zbawczą wiarę. Wiarę właśnie w tego, którego kiedyś zobaczą, gdy się obudzą. gdy się obudzą i się nasycą. Nasycą tym, kogo pragną. Nasycą tym, którego uwielbiają. Nie będzie nic potrzebne więcej. I to są dzieci Boże. To jest właśnie ta różnica taka podstawowa, że żyjąc tutaj w świecie teraz, żyjąc w tym czasie, w którym jesteśmy świadkami, możemy obserwować różnych ludzi, którym się dobrze powodzi, jednym lepiej, drugim gorzej i tak dalej, mają pragnienia, żeby po prostu w jakiś sposób się tutaj pokazać, żeby w jakiś sposób się wyróżnić i tak dalej. I te pragnienia bardzo często zamieniają w jakieś takie właśnie swoje egoistyczne zachcianki. I to są ich pragnienia, ale nie mają pragnienia takiego, żeby po prostu spotkać się z Panem Bogiem. I to jest to. I Dawid mówi, ale ja dzięki sprawiedliwości ujrzę oblicze Twoje, kiedy się obudzę. To było jego najważniejsze pragnienie. On w tym momencie nie pragnął powrotu na tron, nie pragnął władzy, nie pragnął takiej zwierzchności nad innymi, nie pragnął takiego blichtu całego panowania gdzieś tam. Jego najważniejsze pragnienie było to, że jak się obudzi kiedyś, to się spotka z Panem Bogiem. I to jest właśnie to, co charakteryzuje właśnie dzieci Boże. I tak jak tutaj pisze Jan, umiłowani teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, kim jesteśmy. Można sobie zadać pytanie, jaki jest Bóg? Jaki był tutaj Pan Jezus? Jak On się przedstawiał? Jest powiedziane o Nim, że On był cichy i pokornego serca. Nie był awanturnikiem jakimś, który żądał, choć mógł, choć była mu należna chwała, bo on był Bogiem, Królem, Księciem Pokoju. Było to, te wszystkie atrybuty były mu należne, ale on tego nie pokazywał, że on tego pragnie. On był cichy i pokornego serca. W drugim rozdziale, w 27 wierszu jest napisane, a to namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. Ten sam list, pierwszy. On dał nam namaszczenie. Dał nam wystarczające namaszczenie w Duchu Świętym do życia i do właściwych pragnień i do właściwego postępowania. Jest powiedziane, to namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, pozostaje w was, ono jest w nas. To namaszczenie, Jego namaszczenie, to nie jest namaszczenie tutaj, stąd. To jest Jego namaszczenie. I pisze, i dalej jest powiedziane, nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. I taka jest prawda, że my często jesteśmy stawiani w różnych takich sytuacjach. Ja teraz miałem zajęcia, byłem w niedzielę, nie mogłem być tutaj na nabożeństwie, bo miałem ostatni w zasadzie zjazd, bo chodziłem na taki kurs do szkoły chrześcijańskiej, która ma na celu, żebym nauczył się pomagać ludziom potrzebującym, ale jednocześnie, żeby być też w odpowiedni sposób asertywny, nie? I tam się rozchodziło o to, żeby po prostu, żeby być przygotowanym właśnie. Ja nie mówię tego, żeby reklamować tutaj, absolutnie, tylko mówię tak, żeby tam się rozchodziło o to, żeby być przygotowanym właśnie, nie? Dokonywać właściwych wyborów i też nauczać o właściwych wyborach tych ludzi, z którymi się spotykamy, bo to były zajęcia poświęcone właśnie, żeby przygotować nas do spotykania się z ludźmi, którzy są często wychodzą z uzależnień, z jakichś rodzin patologicznych i po prostu z trudnych środowisk, nie? A którzy też mają pragnienia zmiany życia. Często ci ludzie są po prostu pozbawieni jakiegoś takiego, nazwijmy to, normalnego rozsądku. Oni gdzieś są po prostu nauczeni jakiegoś takiego swojego stylu życia, który gdzieś tam został w ich charakterze wypracowany na podstawie doświadczeń, które przeżyli. I problem polega na tym, żeby po prostu wskazać im właściwe wartości, żeby się nauczyli żyć w zupełnie innych wartościach. I też między innymi miałem tam za cel, miałem takie jedno zadanie, żeby przygotować po prostu na podstawie Słowa Bożego dwie krótkie takie historie odnośnie pozytywnego skutku asertywności, jak i też negatywnego postępowania, jeżeli ktoś tam zaniechał jakiegoś takiego I to przygotowałem na tą niedzielę, miałem tam akurat ten. Ale co chcę powiedzieć właśnie, nie? Że to jest potrzebne, bo my, tak jak tu jest napisane, mamy to namaszczenie, które od Niego otrzymaliśmy, pozostaje w was, nie potrzebujecie, aby was kto uczył. Namaszczenie to jest od Ducha Świętego. Od Ducha Świętego, który po prostu owładnął nami, który wtedy, kiedy w momencie, kiedy wyznaliśmy, że Jezus Chrystus jest naszym Panem, Zbawicielem, kiedy uwierzyliśmy, otrzymaliśmy od razu dar Ducha Świętego, który jest w nas. Zostaliśmy wypełnieni Duchem Świętym. Zostaliśmy wypełnieni. I ten Duch Święty daje nam rozeznanie do postępowania w zgodzie z wolą Bożą na podstawie Słowa Bożego. I często właśnie trzeba, tak jak powiedziałem, gdy się spotykamy z ludźmi, którzy gdzieś zaczynają tą swoją nową drogę życia, to zależy nam, żeby ukierunkować ich w taki sposób, żeby się słuchali tego, co mówi Słowo Boże. W 28 wierszu jest napisane, drugiego rozdziału, a teraz dzieci, trwajcie w nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed nim i nie zostali zawstydzeni przy jego przyjściu. To jest też taka zachęta dla nas, nie? Zachęta, ale jednocześnie też takie pouczenie, żeby trwać w nim, właśnie w tym, który jest cichy i pokornego serca, w którego uwierzyliśmy, którego Duchem Świętym zostaliśmy napełnieni, żeby żyć dla Jego chwały, żeby po prostu nie zostać zawstydzonym przy Jego przyjściu. W objawieniu Jana, 22 rozdział, 4 wiersz, jest powiedziane, Jan powiedział, i oglądać będą oblicze Jego, a imię Jego będzie na ich czołach. I to jest właśnie ta obietnica oglądania Pana Boga, jest zarezerwowana dla tych właśnie, którzy gdzieś pokładają nadzieję w życie wieczne z Panem Bogiem. To nie jest zarezerwowane dla wszystkich ludzi tutaj. Nikt z niewierzących ludzi nie mógł nigdy Pana Boga zobaczyć. I nie może zobaczyć. Taka jest prawda. To jest granica, która oddziela ludzi od Pana Boga. Nikt z niewierzących nie mógł nigdy Pana Boga zobaczyć. Jest to zarezerwowane oglądanie oblicza Jego, życie z Nim dla ludzi wierzących. Bóg, Ojciec, wyróżnił swój lud, nazywając nas rodem królewskim kapłańskim, przeznaczonym właśnie do tego, żeby tu dawać świadectwo Jego chwale. I to jest ważne, żeby w różnych okolicznościach, które są nieodzowne w naszym życiu, gdzie musimy dokonywać wyborów, które czasami są trudne, zachować właśnie wiarę, że Pan Bóg ma tak czy inaczej kontrolę nad całą sytuacją, niezależnie od skutków, co to może przynieść. nieraz prawda jest taka, że musimy dokonywać bardzo trudnych, takich niewygodnych wyborów. I takim świetnym przykładem jest Estera. Księga Estery, w księdze Estery w ogóle nie jest wspomniane o Panu Bogu. W ogóle nie ma wymienionego Pana Boga, ale jest pokazane takie tło działania właśnie i posłuszeństwa wobec Pana Boga. I Estera, zanim, to jest taki świetny obraz, że zanim została królową, zanim została powołana na tą królową, przez rok czasu się przygotowywała na to spotkanie z tym królem. I ona wiedziała, że prędzej czy później trafi przed majestat królewski. Też może nie wiedziała dokładnie kiedy, ale wiedziała, że trafi tam, że stanie. I się przygotowywała na to spotkanie. To jest taki obraz właśnie tego, że ona oczekiwała. I my możemy sobie zadać pytanie właśnie tak sami sobie, nie? Jak my się przygotowujemy na spotkanie z Panem Bogiem? Czy my jesteśmy gotowi na to spotkanie, żeby go ujrzeć? Drugi przykład ze Estery to jest taki, gdzie już będąc królową, był taki moment, gdzie musiała zrobić coś, pójść przed oblicze królewskie wbrew swojej woli nawet. Bała się, bo nie wiedziała, jak zareaguje król. I tam jest pokazany też taki obraz, że też się przygotowywała na to. Że się musiała zaprzeć. Zaprzeć siebie. Zaprzeć swoich emocji. Zaprzeć emocji, które wynikały z okoliczności. Jest powiedziane, że prosiła również Mordochaja, żeby inni pościli. Ona pościła sama, przygotowywała się. Prawdopodobnie się modliła. I często my mamy też również takie sytuacje, gdzie musimy się zaprzeć. Ale mówię o Esterze. Dlaczego? Dlatego, bo to jest naprawdę świetny przykład. Z jednej strony, jak ona się szykowała na spotkanie z królem. Z drugiej strony, jak się musiała zaprzeć też później przy tym drugim. Jest to dla nas. Ewangelia Jana, 12 rozdział. Wiersze 25-26 jest napisane: kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go ojciec mój. Kto miłuje życie swoje, utraci je. Kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je. I tu można sobie zadać pytanie, czy jesteśmy gotowi, żeby wszystko, co nas gdzieś w jakiś sposób blokuje, zostawić to dla Pana Boga. Ja nie mówię w takim sensie, żeby po prostu teraz rezygnować z wszystkiego, tylko po prostu, żeby mieć taką gotowość i taką po prostu determinację, że w momencie, kiedy będzie jakaś taka sytuacja, żeby nic nie było ważniejsze od tego, żeby po prostu być przed Panem Bogiem w Jego oczach sprawiedliwym. Tak jak Dawid mówił, ale dzięki sprawiedliwości, żeby być. Żeby nic nie było takiego, co będzie przewyższało, że będzie nas po prostu zatrzymywało, będzie haczyło. Ja, słuchajcie, teraz ostatnio się dowiedziałem, że taki jeden brat, który z nami współdziałał, tutaj był z nami gedeonitą, odszedł, już go nie ma. Nie wiem, czy Krzysiu słyszałeś o Janku. No, teraz niedawno. Parę dni temu. Już go nie ma, no. I właśnie, i to jest takie, to jest też taka refleksja się nasuwa, nie? Że nigdy nigdy nie wiemy, kiedy przyjdzie ten właśnie taki dzień. Dlatego zachęcam, żeby być przygotowanym, żeby oddzielić się od narzuconych standardów. Owszem, trzeba żyć tutaj, trzeba być podporządkowanym władzy, ale też mieć jako najważniejsze, że ta władza zwierzchnia, która jest w niebie z Panem Bogiem, jest najważniejsza. Inne standardy, które są narzucane dla nas tutaj, one nie powinny mieć wpływu takiego, żebyśmy po prostu się im poddali. Gdzie On jest, tam jest nasze miejsce, jest tu powiedziane, nie? Że ja jestem tam i sługa mój będzie. To jest miejsce przygotowane przez Pana Boga. Powiedział też, uczci tych, co mu służą. I sługa mój będzie, jeśli kto mnie służy, uczci go ojciec mój. Jest powiedziane. Każdy z nas, każdy w kościele jest powołany do tego, żeby służyć Panu Bogu. Powołany do tego, żeby służyć Jemu całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim życiem. I tego sobie życzę i wam, że w momencie, tak jak żebyśmy mogli powiedzieć, tak jak Dawid, ale ja dzięki sprawiedliwości ujrzę oblicze Twoje, kiedy się obudzę, nasycę się widokiem Twoim. To jest nagroda, która przewyższa wszelkie inne nagrody. Nie ma ważniejszej. Kiedy przejdziemy przez perłową bramę nieba, tak jak mówi objawienie Jana. Kiedy ujrzymy Chrystusa i kiedy staniemy przed obliczem Pana Boga. Tego sobie i wam życzę.